Ślady Pegaza.
W studiu profesor doktor habilitowany Tadeusz Zych, autor pierwszej pełnej biografii Franciszka Frączka, Słońcesława z Żołyni, najdłużej żyjącego członka grupy artystycznej Szczep Rogate Serce, założonej w latach międzywojennych przez Stanisława Szukalskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Książka pod tytułem Malować i walczyć. Franciszek Frączek, Słońcesław z Żołyni. Panie profesorze, jest pan historykiem, pracownikiem naukowym, wykładowcą akademickim, wieloletnim dyrektorem Muzeum Zamku Tarnowskim w Tarnobrzegu, autorem ponad 100 artykułów i 30 książek o artystach między innymi. Podjęcie się napisania biografii Franciszka Frączka wydaje się nie było dziełem przypadku. To musiało się zdarzyć.
Nie było dziełem przypadku, to prawda. Czy musiało się zdarzyć? Ja nie jestem fatalistą, ale powiem tak, kiedy córka Słońcesława, pani doktor Frączek-Burkacka, zwróciła się do mnie z prośbą o napisanie tej książki, a ta prośba wynikała z faktu, iż przeczytała wcześniejszą moją książkę o Marianie Ruzamskim, artyście, malarzu związanym z Tarnobrzegiem i człowiekiem, który bardzo mocno wspierał Szczep Rogate Serce i znał zresztą bezpośrednio Frączka. Cytuję ją, nie, broń Boże, żebym się sam chwalił. Ta książka tak się jej spodobała, że zaproponowała mi jej napisanie. Ja przyznam się, że sceptycznie do tego podchodziłem, ponieważ nie byłem świadomy, co zachowało się ze spuścizny. Nie mówię tutaj o spuściźnie artystycznej, ale przede wszystkim chodzi mi o źródła, prawda, związane z Franciszkiem Frączkiem. Ale kiedy pani doktor weszła w zmowę z moją żoną i moja żona również zaczęła prosić i mówić, żebym jednak podjął się tego trudu, i kiedy zorientowałem się, że rzeczywiście tych materiałów trochę jest, uległem dwóm niezwykłym kobietom i dzięki temu zabrałem się do pracy i książka powstała.
Pojawienie się tej książki ma, przypomnę, wymiar symboliczny, ponieważ publikacja zbiega się z oficjalnie ogłoszonym na Podkarpaciu rokiem Franciszka Frączka, ustanowionym w 20. rocznicę śmierci artysty, 2026 rok. To jest właśnie ten rok, kiedy mija 20 lat od śmierci Franciszka Frączka. W audycji Ślady Pegaza chciałabym, panie profesorze, porozmawiać przede wszystkim o tym, jak powstawała ta biografia Słońcesława. Oczywiście nie sposób nie mówić przy tej okazji o artyście, ale mnie interesuje ten mozolny trud badacza, biografii, twórcy, o którym pan już pośrednio powiedział, że trochę się pan obawiał, jak to będzie ze zgromadzeniem tych materiałów. Trud badacza, biografii, twórcy, którego już nie ma wśród nas, a którego życie i twórczość obrosły legendą jeszcze wtedy, gdy żył. Zatem czym pan dysponował na początku swojej drogi, podejmując się napisania tej książki?
Ja ogromnie jestem wdzięczny za to pytanie, bo rzadko kiedy pyta się autora, nie tylko zresztą książki, ale również jakiegokolwiek dzieła, pyta się o to, jak ono powstaje, prawda? Bo najczęściej zwracamy uwagę na ostateczny efekt tej pracy. Stąd bardzo się cieszę, bo rzeczywiście ta praca, która jest związana z tworzeniem, przygotowaniem jakkolwiek dzieła, w tym przypadku książki, jest rzeczywiście często zupełnie unika naszej pamięci. A rzeczywiście dla historyka, czy w ogóle dla badacza, to jest najbardziej, ja mogę od siebie powiedzieć, jakoś tam powiedzmy został mi dany dar swobodnego pisania, ale żeby coś napisać, to trzeba mieć materiał, prawda? I to jest jakby pierwsza rzecz, mianowicie zbieranie materiału. I tutaj nie powstałaby książka, gdyby nie to, że spuściznę po ojcu pielęgnowała wspomniana już przeze mnie córka pani Jola, jak również syn ziemowit. To się nieczęsto zdarza, prawda, żeby dzieci otoczyły nie tylko pamięcią swojego przodka, w tym przypadku swojego tatę, ale również były strażnikami spuścizny. I ja nie mówię tutaj o spuściźnie malarskiej, bo ona rzeczywiście została zachowana też w niesamowitym dużym stopniu, ale mówię o wszelkich dokumentach związanych z życiem tego człowieka. I okazało się, że rzeczywiście w archiwum rodzinnym zachowało się bardzo dużo dokumentów, bardzo dużo jego notatek, bardzo dużo jego wspomnień. A więc ten problem, przed którym często stoi badacz, że brakuje źródeł, w tym przypadku nawet rzekłbym, problem był trochę inny, jak z tego całego morza źródeł wydobyć to, co jest najistotniejsze. Tutaj trzeba powiedzieć, że ogromnie dla mnie pomocną była również zachowana korespondencja Frączka z Marianem Konarskim, który był nie tylko szczepowym szczeporokadę serce przed wojną, ale po wojnie pełnił też taką funkcję nieformalnego szczepowego. Przyjaźnił się z Frączkiem, zachowała się ich korespondencja i ona była dla mnie niesamowicie ważna i niesamowicie pomocna. Ale wracając jeszcze do samego początku, pani tutaj zacytowała i powiedziała o samym Frączku, który rzeczywiście już za swojego życia stał się legendą. Ja przyznam się, że raz w życiu go spotkałem na którymś z wernisaży, kiedy przypadkowo chyba trafiłem do BWA w Rzeszowie i wtedy zobaczyłem niezwykłego człowieka, który nawiasem mówiąc przyjechał jeszcze na Komarku. Zsiadł z tego Komarka w niezwykłej sukmanie. Ja wtedy nie wiedziałem, kto za człowiek. Spytałem znajomego, a to Słońcesław. Nic mi to nie mówiło, ale wracając do tego, co chcę powiedzieć, fakt, że ktoś już za swojego życia stał się legendą, poniekąd sam wszedł, przepraszam za kolokwializm, na swój pomnik, to niewątpliwie nie ułatwia, prawda? My wiemy, jak trudno jest odbrązawiać pomniki, jak trudno jest walczyć nie tylko ze stereotypami, ale walczyć z utartą legendą, prawda? Miałem świadomość, że zabieram się do pracy związanej z człowiekiem, który, proszę sobie uświadomić, przeżył 2 wojny światowe, prawda? Który był nie tylko wspaniałym artystą, ale był też niezwykłym człowiekiem. I tutaj to rodziło pytanie, jak go, przepraszam za słowo, ugryźć, jak tą książkę rozplanować, prawda, i jak spróbować na tego Frączka spojrzeć.
No właśnie, bo Franciszek Frączek, tak jak pan tutaj słusznie mówi, to nie tylko świadek, ale i również uczestnik wydarzeń historycznych obejmujących właściwie cały wiek XX. 1908 rok się rodzi, a umiera w roku 2006. Objąć, opisać tę całą biografię i spróbować pokazać tego człowieka takim, jakim był, takim, jakim zapamiętali go inni i jak to, co się mu przytrafiało, wpłynęło na jego twórczość, to jest trudne zadanie. No to zajrzyjmy do tej książki. Biografię Franciszka Frączka podzielił pan na takie etapy, znaczone miejscami, wydarzeniami i ludźmi. Proszę coś dopowiedzieć, jeśli czegoś zabrakło, których spotykał na swojej drodze.
Tak, rzeczywiście taka klasyczna definicja historii mówi, że historia to po pierwsze człowiek, on jest najważniejszy, nie ma historii bez człowieka, po drugie czas, a po trzecie miejsce. Ja nie ukrywam, że wyszedłem z tej klasycznej definicji historii, podchodząc do Frączka i w trakcie, kiedy studiowałem, przeglądałem materiały związane z jego długim życiem, to sam zdałem sobie sprawę, że w którymś momencie zadaję sobie pytanie, kto zaczyna mnie bardziej fascynować? Frączek jako artysta, czy Frączek jako człowiek, prawda? Ja wiem, że trudno oddzielać jedno od drugiego, ale muszę powiedzieć, że Frączka jako artystę jako tako znałem, bo oglądałem nieraz jego wystawę, oglądałem reprodukcję jego prac. Niewiele wiedziałem oczywiście poza tym okresem, bo zajmowałem się szczepem Rogate Serce i Szukalskim, poza tym okresem powiedzmy szczepowym. Niewiele wiedziałem, jeżeli chodzi o jego życie i kiedy zacząłem przeglądać materiały, dokumenty, jego wspomnienia, relacje innych osób, to muszę powiedzieć, że ta postać mnie niezwykle zafascynowała. Zafascynowała pod wieloma zresztą względami. To jest postać człowieka, który profesor Hałasiński, jeden z najsłynniejszych polskich socjologów, mówił, napisał takie pojęcie młode pokolenie chłopów polskich, prawda? I dla mnie to jest jakby próba, patrząc na Frączka jako człowieka, który wyszedł ze wsi, prawda? I w zasadzie ta wieś została w nim do samego końca. Fascynacja tą wsią. Dla mnie było niesamowite, jak młody chłopak wychodzący ze wsi, który potem styka się z wielkim światem i zaczyna tą wsią gardzić albo wstydzić się jej. Potem wraca na tą wieś i ta wieś staje się dla niego jego jego Arkadią, jego najważniejszym miejscem na ziemi i rodzi się w nim coś, co Hałasiński nazywał chłopską honornością, prawda?
I wydaje się, panie profesorze, że udało się panu to uchwycić w tym przecież dokumencie, ten rodzaj refleksji, która dopadła, mówiąc kolokwialnie, Franciszka Frączka po pewnym czasie, że zupełnie inaczej zaczął patrzeć na wieś, na swoje pochodzenie.
Tak, i to jest taka trochę paralela, jeżeli chodzi o jego działalność również artystyczną, bo Frączek, który był synem chłopskim, prawda, w momencie, kiedy rozpoczął gimnazjum, naukę w gimnazjum w Łańcucie, a potem roczne studia w Krakowie, to jak powiedziałem, nastąpiło to zderzenie wsi z małym, a potem dużym miastem i to takie nawet moment jakby wstydu, skąd się pochodzi, prawda? To, co zresztą jest, jak się czyta pamiętniki chłopskie, to w zasadzie zawsze towarzyszyło. A potem, jak powiedziałem, to nie tylko pogodzenie, ale fascynacja tą wsią. I to samo było, jeżeli byśmy popatrzyli na jego twórczość artystyczną, bo z jednej strony mamy fascynację Szukalskim i Szukalski, który ukształtował go jako tak naprawdę artystę, a potem okres powojenny, kiedy on trochę jak ojcobójstwo, prawda, próbuje wyrwać się spod tego wpływu mniej lub bardziej uświadomionego wpływu Szukalskiego i próbuje tworzyć własną sztukę, ale równocześnie ten Szukalski cały czas do końca życia w nim tkwi, prawda, i próba pójścia drogą Szukalskiego i znalezienia polskiego stylu w sztuce, to ideę fix, która w zasadzie jest nie do zrealizowania, prawda, to też według mnie jakby jest takim odpowiednikiem tej jego walki czy zmierzenia się z miejscem i z mistrzem. I na tym w gruncie rzeczy tak naprawdę, wydaje mi się, zbudowałem całą fabułę tej książki.